Tytuł tygodnia.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Wydawnictwo Sorus.
Pływał raz marynarz, który żywił się wyłącznie pieprzem, sypał piec do konfitury i do zupy mlecznej. Łycha kolejkiem dalej, łycha kielichy, zniszmy to, zrobi doskonale morskim opowieściom.
Mówi autor Marek Malcher.
Są dwa sposoby rozgrywania życia. Jeden sposób jest taki właśnie ludzi, których nazywam osiedleńcami. Przy czym tu niekoniecznie chodzi o miejsce. I drugi sposób to są nomadzi, ci, którzy starają się podróżować. Ja taki dam przykład. Mam w rodzinie krewną, która przez 15 lat pracowała w przedsiębiorstwie, gdzie była regularnie mobbingowana. I cały czas moja córka o tym wiedziała, cały czas jej się ta dziewczyna skarżyła, że coś się dzieje. I zawsze otrzymywała od mojej córki radę, no zrób coś z tym. I rzeczywiście zrobiła po kilkunastu latach. A te kilkanaście lat pozwalała komuś sobą pomiatać całkiem zwyczajnie. I taka moja rada dla młodych ludzi jest tak, jeżeli nie jesteś zadowolony ze swojego życia, to je zmień. I ja się starałem tego trzymać przez całe moje życie. Od samego początku niemalże, kiedy uznałem, że nie będę szczęśliwy będąc fizykiem teoretykiem, poszedłem na morze. Na morzu, jeżeli mi nie odpowiadał statek, czy nie odpowiadało mi zachowanie moich przełożonych, to protestowałem. Nie na sposób pieniacza i nie od razu. Ja nawet miałem do siebie pretensje, że nie potrafię zareagować na jakieś takie wyraźne przekroczenie reguł natychmiast. To jest trudniejsze, bo jak przełożony przekracza swoje uprawnienia w stosunku do pracownika i uda mu się za pierwszym razem, to za drugim razem już jest trudniej zaprotestować. Tym niemniej ja jednak nawet za trzecim razem protestowałem i tu jeszcze rada dla młodych ludzi. Ludzie, którzy prześladują innych, w 90% są tchórzami. I jeżeli się zaprotestuje, to oni ustępują. Taką miałem sytuację w Azerbejdżanie, kiedy strasznie wymyślałem, a zasługiwał na to w pełni, pierwszego mechanika. To jest jedna z kluczowych postaci na statku. I ja go strasznie wymyślałem i potem tak się martwiłem, jak to będzie dalej wyglądał. I taki Azer, starszy pan, starszy marynarz, też oficer, powiedział do mnie, nie przejmuj się, on się zaprzyjaźni, on się będzie przyjaźnił. I rzeczywiście tak było. Ten facet, który był no, bardzo nieprzyjemną osobowością, zwłaszcza dla podwładnych i który został tak przeze mnie naprostowany, potem był niezwykle dla mnie miły. To potwierdza tą tezę moją, że no, jest kłopot, jak się trafi na to 5% tych ludzi, którzy są po prostu źli i jeszcze nie są tchórzami. To jest kłopot. To wtedy trzeba chyba zrezygnować z walki i po prostu zmienić miejsce. Natomiast w wielu wypadkach postawienie się, tylko mądre, nie jakieś takie właśnie na zasadzie pieniacza, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne jest pilnowanie tych swoich granic wolności.
Tytuł tygodnia.
Czyta Piotr Maciejewski.
Kapitan Marek Malcher. Przepustka na ląd. Najstarszy zawód. Marynarz, żeglarz. To jedna z najstarszych męskich profesji naszej cywilizacji. Ponieważ pojawiło się natychmiastowe skojarzenie z najstarszą damską profesją, wobec tego zacznę jeszcze raz inaczej. Żeglarze to zawód, który przez wieki kojarzył się ze zdobywaniem świata, z życiem na krawędzi, z sięganiem najdalszych kresów. Dopiero 130 lat temu marynarze zostali zdetronizowani przez lotników, a ci zaś zupełnie niedawno przez astronautów. Jak w wielu profesjach z wielowiekową tradycją, mimo naturalnych zmian, które wymusiły nowe technologie czy przełomowe zmiany techniczne, pewne rzeczy pozostają wciąż niezmienne. Jednym z takich elementów jest szacunek dla kapitana. Przez stulecia światowej żeglugi władza kapitana na statku była władzą absolutną. W całkowicie dosłowny sposób kapitan był panem życia i śmierci członków załogi. Na przykład dopiero w latach 60. XIX wieku w handlowej flocie holenderskiej zabroniono stosowania kary tak zwanego przeciągania pod kilem. Była to jedna z najokrutniejszych kar stosowanych przez kapitana wobec członków załogi. Nieszczęśnikowi przywiązywano do nóg linę, którą przerzucano pod dnem statku. Druga lina była przywiązana do jego rąk. Ciągnąc za linę z jednej strony i luzując z drugiej, przeciągano skazańca pod dnem. Jeżeli robiono to wzdłuż statku, z dziobu na rufę, to śmierć była pewna. Karany miał szansę na przeżycie, kiedy wybierano krótszą drogę z jednej burty na drugą. W obu przypadkach, jeżeli nie zrobiono tego dostatecznie szybko, nieszczęśnik po prostu się topił. Kiedy szczęśliwym trafem zdołał po wyciągnięciu z wody złapać jeszcze oddech, to i tak wyglądał strasznie. Część podwodna bowiem, każdego, nawet dzisiejszego statku, już w parę miesięcy po opuszczeniu stoczni, mimo stosowania nowoczesnych farb antyporostowych, wygląda jak tarka porośnięta ostrymi muszlami morskich stworzeń. Po takiej tarce przeciągany był skazaniec. Dla równowagi napiszę, że ten okrutny, mający absolutną władzę kapitan bywał także nie najlepiej traktowany przez swoich zwierzchników, na przykład przez władze brytyjskiej admiralicji. Jeszcze długo w XIX stuleciu błędy w nawigacji, których rezultatem było wejście na mieliznę i utrata statku, mogły się skończyć dla jego dowódcy skazaniem na śmierć przez powieszenie. Dzisiejszy kapitan statku handlowego nie ma już takich uprawnień i nie grożą mu też równie surowe kary. Muszę przyznać, że przez 23 lata pracy na tym stanowisku ani do nadzwyczajnych na statku uprawnień, ani też do kar ze strony lądu nie tęskniłem. Pozostało kapitanowi jednak wciąż prawo do uwięzienia członka załogi, jeżeli uzna, że jego zachowanie na pełnym morzu zagraża bezpieczeństwu statku. Byliśmy z całym naszym ówczesnym drugim rokiem nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej na Darze Pomorza wiosną 1973 roku świadkami zastosowania tej okrutnej kary 48 godzin aresztu wobec naszego kolegi. Kapitan zamknął go w zapasowej kajucie na klucz. Kabinę otwierał tylko oficer wachtowy, podając więźniowi posiłki. Było to wyjątkowo bezlitosne, bo uwięziony kolega miał w tej kabinie znacznie więcej wygody i miejsca niż my na swoich hamakach. Z tego co pamiętam, to areszt mu się należał, bo rozrabiał on nadzwyczajnie, ale nie zwolniło nas to z okazywania mu równie nadzwyczajnej solidarności w postaci zabawiania go rozmową przez drzwi kabiny, w której został odosobniony. Chyba odbiegłem od morskich tradycji. Jest parę rzeczy niezmiennych, jeżeli chodzi o wszystkie statki na całym świecie. Na przykład usytuowanie kabiny kapitana. Zawsze jest ona albo na poziomie mostku, albo tuż niżej. I zawsze po prawej burcie, z bulajem, oknem zwróconym w kierunku ruchu statku. Dlaczego? To, że blisko mostku, to zrozumiałe. W razie konieczności kapitan jest na mostku błyskawicznie. Dlaczego z prawej burty? To już wynika bezpośrednio z prawideł ruchu na morzu, by nazwać to profesjonalnie sprawa drogi morskiej. Otóż statek idący kursem kolizyjnym z prawej burty do drugiego ma prawo drogi, czyli pierwszeństwo przejazdu. Kapitan, patrząc przez okno swojej kabiny, natychmiast widzi statek, któremu należy ustąpić. Następną kwestią, która na wszystkich statkach światowej żeglugi zorganizowana jest podobnie, to rozdział wacht i obowiązków między oficerów. Przy tradycyjnym układzie trzech oficerów nawigacyjnych, chief officer, czyli pierwszy, drugi oficer i trzeci oficer, rozkład wacht wygląda następująco. Pierwszy oficer, tak zwana świtowa, czyli od godziny 4 do 8 rano i od 16 do 20. Drugi oficer ma psią wachtę od północy do godziny 4 i od południa do 16. Co może dziwić, najkorzystniejszą wachtę ma trzeci oficer, najmłodszy, stażem i kwalifikacjami. Przychodzi na mostek o 8 rano, schodzi w południe. I tak samo wieczorem. Pracuje w godzinach od 20 do 24. Taka praca pozwala na spokojny wypoczynek. A mimo to tak właśnie pracuje nowicjusz. Wyjaśnienie jest proste. Na swojej wachcie trzeci oficer nie jest do końca samodzielny. Bezpośrednią opiekę nad tymi godzinami sprawuje kapitan. I w każdej chwili można go na mostku oczekiwać.
Tytuł tygodnia.